Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Teresa Bochwic. Witam cię.
Dzień dobry państwu.
Chuligan, który w 2000 roku w czasie remontu mieszkania wydobył spod podłogi 30 metrów kabla. 30 metrów kabla odnalazłaś, opisujesz to w swojej książce Brylant. Skąd się ten kabel pod twoją podłogą wziął?
No właśnie to jest zagadka, skąd on się wziął. Był niezupełnie pod podłogą, on był częściowo za wbudowaną szafę, z szafą. Ta szafa była remontowana i przebudowywana. Niewielka szafa, bo moja mama miała maleńkie mieszkanko, gdzie wszyscy się tłoczyliśmy, 30 metrów. I ta szafa była budowana około 63-64 roku, przebudowana. Więc w tym mniej więcej okresie ktoś ten kabel za szafą i pod podłogą musiał umieścić. Jakim cudem przeprowadzić go gdzieś na dół, to było czwarte piętro, więc przypuszczam, że no dokądś był odprowadzony, że jeżeli aż 30 metrów, to mógł być i do powierzchni ziemi doprowadzony. Obok był kiosk ruchu koło naszego domu, więc może tam, może gdzie indziej. Nie miałam żadnych wątpliwości, że jest to kabel podsłuchowy w naszym mieszkaniu, szczególnie, że w papierach mojej mamy i moich IPN-owskich jest dużo na temat i tego kabla PT, czyli podsłuch telefoniczny, PP, czyli podsłuch pokojowy i o tym, jak właśnie przeprowadzić kabel, żeby się dało go włączać, włączać, coś tam z nim robić. A ponadto, no, żeby mieć wygodny punkt obserwacyjny. Moim zdaniem mieszkanie w tym podwórzu naprzeciwko jedna z mieszkań, też na czwartym piętrze, troszkę wyższym niż nasze, bo to była oficyna. Ono było w wiecznym remoncie, wiecznie bez firanek, bez żadnych zasłon i ciągle to ktoś tam tak tkwił smętnie i właściwie bez żadnego widoku, no bo tylko na naszą też obdartą kamienicę, bo warszawskie kamienice były tak na fasadach bardzo ładnie odremontowane, natomiast od środka to po prostu była tragedia.
Porozmawiamy o tym, skąd te 30 metrów kabla się wzięło. Ty byłaś, trzeba to powiedzieć, w wywiadzie z chuliganem, najgorszą uczennicą w szkole. Opowiedz, szkoła była blisko placu Zbawiciela. Jak to się stało, że byłaś tą najgorszą uczennicą?
Ja chodziłam do bardzo sławnej szkoły przy ulicy Mokotowskiej, róg placu Zbawiciela. Do tej szkoły chodzili wszyscy prawie ówcześnie małe dzieci, 7-8-letnie, a później już bardzo znani opozycjoniści.
Adam Michnik do twojej szkoły chodził,
też,
tak?
Też, tak, też. No dużo takich osób chodziło. I chodziło też bardzo dużo dzieci tak zwanych dzisiaj resortowych, to znaczy dzieci, które mniej więcej, ja chodziłam do pierwszej klasy w 1954 roku na piąty, a w koło 56 roku połowa naszej klasy zniknęła. Ona zresztą już wtedy była przeniesiona do innej szkoły, ponieważ wtedy odbudowywano szkoły w Warszawie i rozgęszczano klasy. W mojej pierwszej klasie było 52 dzieci, a już w czwartej było chyba tylko około 40. Więc te dzieci się rozgęszczało, a jednocześnie bardzo znaczna część dzieci wyjechała na zawsze.
A ty byłaś najgorszą uczennicą. Opowiedz, jak to się stało. Opisujesz to w swojej książce Brylant, o której już wspomniałam.
Tak, ja byłam bardzo grzecznym dzieckiem, legendarnie grzecznym. Grzecznym, cichym, dobrze ułożonym dzieckiem, dziewczynką. W owych czasach istniało coś takiego jak dziewczynki i chłopczyki. Bardzo wyraźnie to było zróżnicowane. Dziewczynkom różnych rzeczy nie wypadało, które wypadało chłopczykom, na przykład biegać i wrzeszczeć i tak dalej. I byłam w związku z tym w ogóle szalenie taka posłuszna wobec nauczycieli, a poza tym moja rodzina nieopatrznie wpoiła mi w głowę konieczność dobrej nauki, że mam się bardzo dobrze uczyć. Ciągle słyszałam, że będę pierwsza w klasie i tak dalej. No pierwsza to może niekoniecznie, ale w każdym razie się bardzo starannie i dobrze uczyłam, a szczególnie rysowałam prześliczne szlaczki, które do dzisiaj mam parę zeszytów z tymi szlaczkami. I wydawało mi się, że miałam czwórki i piątki, wtedy piątka była najwyższym stopniem w szkole. Pewnego razu nasza pani, taka pani, która wychowawczyni, która prowadziła naszą pierwszą klasę, jakoś tak późną jesienią, czy już może zimą, robiła przegląd dzieci, przegląd ocen i tak dalej. I przyszła do naszej klasy inspektorka szkolna. Bardzo elegancko ubrana jak nowe czasy, bo wtedy bardzo, bardzo skromnie chodzili nauczyciele ubrani. No i wtedy właśnie pani inspektorka przeszła, ja siedziałam bodajże w drugiej ławce. Ona spojrzała na mój zeszyt i powiedziała, o jak ładnie rysujesz. No więc ja się po prostu zarumieniłam, pokraśniałam z radości. A ona spojrzała na mój zeszyt, na naklejkę na okładce i mówi, o Rudzińska, to ty jesteś ta najgorsza w klasie? No to tego przerażenia do dziś nie zapomniałam po kilkudziesięciu latach.
Bo... Miałaś też być tą bitą na goły tyłek, jak piszesz w książce. Państwo sobie mogą zwizualizować. Teresa Bochwicz bita na goły tyłek.
Tak, pani Zatępówka nam czasem opowiadała, kogo najchętniej by zbiła. Mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie uderzyła żadnego dziecka, przynajmniej publicznie. Natomiast ona tak sobie lubiła się rozmawiać. I mówię, ach, ja bym tego zlała i tamtego bym zlała i Rudzińską bym zlała. Ja mówię, mnie, ale dlaczego? No już nie wyjaśniała dlaczego, tylko wiedziałam, że jestem obiektem jakichś dziwnych uczuć ze strony naszej pani, także niestety nie mogłam, tak jak to się naszą panią zawsze kocha, no nie było to możliwe. I wracając do tej inspektorki, ona się wyprostowała, ja tu stoję przerażona zupełnie, że jestem najgorsza i mówię, przecież ja mam same czwórki i piątki. I zaraz podeszła nasza pani Zatępówka, wychowawczyni do nas i coś poszeptała z tą inspektorką i usłyszałam tylko tak, tak, ta córka, tak, matka jest córką oficera sanacyjnego. No i tak właśnie wyglądał PRL, do którego tylu ludzi tęskni.
Grona mędrców komunizmu po nocach się pocą. Kto zasłużył na wskrzeszenie, a jeśli to po co? Kto się jeszcze przydać może, bo już chodzą słuchy, że marksiści potajemnie wywołują duchy. Jeden odpadł, bo przed światem prawdy się nie schowa. Nie zamordowano by go, to sam by mordował. Inny też się nie nadaje, choć objęty czystką. Gdyby żył, to jeszcze gorzej działoby się wszystko. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina.
Opowiedz o przyczynach tego, dlaczego byłaś najgorszą uczennicą, czyli o rodzicach i o dziadku.
No właśnie, dziadek był paskudny, bo był oficerem sanacyjnym. Rzeczywiście, a zanim był oficerem sanacyjnym, to był działaczem młodzieżowym w okolicach, w Zaborze Rosyjskim, Łódź, Piotrków, Trybunalski.
POW, Polska Organizacja Wojskowa.
POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, ale wcześniej, jeszcze zanim była ta organizacja, albo w każdym razie zanim on tam wstąpił, on był szefem regionalnym PET-u i Z-u. Bardzo słynny organizacji młodzieżowych, konspiracyjnych w zaborach, w zaborze polskim i chyba i w zaborze austriackim, bo on studiował w Krakowie i się przedostawał ciągle z okolic Piotrkowa. Tam było jakieś dobre przejście przez zieloną granicę do zaboru pruskiego, a w zaborze pruskim się jechało pociągiem do Katowic, a w Katowicy, przed Katowicami 3 kilometry przechodziło się przez rzeczkę Brynicę czy coś, jakąś inną. I tam już był jakiś tramwaj, który do Krakowa jechał. I tą metodą on studiował w Krakowie właśnie. I był tam działaczem młodzieżowym. I potem był na wojnie, potem był jeszcze oficerem do 20, był pod Kijowem z Piłsudskim, dzięki czemu moja mama też była pod Kijowem jako kilkumiesięczne dziecko. Z taborami z moją babcią ciągnęły, bo babcia nie odstępowała dziadka na krok, czy nad, najwyżej na dwa kroki. I właśnie moja mama jako niemowlę była pod Kijowem z Piłsudskim.
Na szlaku Kostiuchnówka, bitwa pod Komarowem.
Tak jest, tak
jak
jest.
Przeczytałem dziadek, tam Virtuti, tak?
Tak, Virtuti Militari, dziadek dostał za Komarów. I potem dziadek został pracownikiem gazoliny przedwojennego, jednego z nielicznych wielkich polskich przedsiębiorstw. Był przyjacielem Mariana Wielarzyńskiego, taczał beczki na podwórzu i mówił, że nie szkodzi, że ma doktorat z prawa już w Krakowie zdobyty wcześniej, przedtem Hiszpankę jeszcze przeszedł, bo zaraz potem bardzo szybko doszedł do pozycji wicedyrektora gazoliny. Był dyrektorem finansowym, jeszcze tam jakimś i w ogóle był wielkim działaczem legionowym, był dyrektorem banku naftowego we Lwowie. No krótko mówiąc, dobrze im się powodziło i
idea polskiej nafty, to bo ja czytam wspomnienia Beaty Obertyńskiej w Domu Niewoli. Jej ojciec był w to zaangażowany. To miało całe podłoże patriotyczne.
Tak.
To było zwalczane przez zaborcę.
Tak.
To klimat tych tamtejszych przemysłowców był taki specyficzny. Tak?
Tak, i bardzo chcieli mieć polski przemysł, czysto polski przemysł, ponieważ wtedy można było odpowiednio traktować robotników i siebie też. Gazolina była chyba jedynym w Polsce organizmem gospodarczym, w którym robotnicy mieli płatne urlopy długie dosyć, bo wtedy w Polsce były już płatne urlopy, ale takie dość krótkie. Robotnicy mieli wszyscy akcje gazoliny. Dzieci miały tam ochronki, przedszkola i tak dalej, których inspekcją moja babcia z kolei, dziadka, żona się zajmowała i mieli też takie budownictwo. A poza tym wszystkie domy były we Lwowie, w Stryju, w Borysławiu, wszystkie domy były zgazyfikowane i dostawali gaz za darmo. Pracownicy. Więc to było bardzo korzystne. Oczywiście żaden niemiecki właściciel, czy francuski, czy jaki tam jeszcze występował w Polsce, na tych terenach nigdy by robotnikom czegoś podobnego nie ofiarował. Marian Wielerzyński był właściwie takim bardzo ostrym socjalistą i bardzo tego pilnował, a to też bardzo było po myśli mojego dziadka, który pochodził ze zlicytowanej szlachty jako ośmioletnie dziecko, pędzony przy poszedł piechotą do Łodzi z całą rodziną. Prawda, na nędzę i poniewierkę. Na szczęście miał tam starszego brata, który utrzymywał tą rodzinę przez jakiś czas. No i potem mój dziadek był posłem przez 3 czy 4 kadencje, bo tam któraś była krótsza, między 28 a 38 rokiem. W 38 roku było jakieś strzelanie do robotników rządowe i dziadek wtedy protestacyjnie złożył mandat poselski.
Później no przyszło wnuczce socjalisty
no
walczyć z realnym socjalizmem, tak?
I dlatego byłam najgorsza, tak. Dlatego byłam najgorsza, bo jednak sanacyjnym oficerem był, prawda?
Później także twoją mamę spotkał los taki jak 10 miesięcy aresztu za tłumaczenia
aresztu, tylko normalnego więzienia na Namysłowskiej, tak, w Toledo na Namysłowskiej.
Za tłumaczenia dla Jerzego Giedroycia, jak to opisano.
Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o PRL. Moja mama nic nie tłumaczyła, nie, bardzo kiepsko znała angielski, natomiast przywiozła tą książkę i szukała tłumacza. No wystarczyło to, żeby właśnie oskarżyć ją o to, że było 7 stron przetłumaczonych, bo ktoś przetłumaczył, prawda, żeby też każdy, kto tam z tym ma do czynienia, mógł się zorientować, o czym to jest. To była książka Feliksa Grossa, który zdaje się stryjkiem obecnie funkcjonującego, znanego nam Grossa, i który mieszkał w Ameryce, tam wydał książkę o przechwyceniu władzy, coś takiego, i tam było jakieś jedno zdanie o Leninie niezbyt przychylne, i to już wystarczyło, żeby moją mamę wsadzić do więzienia.
Opisujesz, jak to było, że na pewnym etapie po prostu wszystkie rozmowy w waszym domu były zapisywane, tak?
Tak, mama wyszła z więzienia w czerwcu 62 roku, w parę miesięcy po zamknięciu klubu Krzywego Koła, którego była społeczną sekretarką i wysyłała co tydzień, no setki, można powiedzieć, około 400 zaproszeń na posiedzenia tego klubu, na wykłady, na rozmaite spotkania, niezwykle ciekawe, niezwykle intelektualne. Bardzo dużo gości z klubu Krzywego Koła bywało u nas w domu. Siedziałam pod kanapą albo za kanapą i doskonale to pamiętam. I tych gości, można powiedzieć, Jana Olszewskiego poznałam, jak miałam 8 lat. Może nie poznałam go wtedy dokładnie, ale w każdym razie pamiętam to.
Mówimy
świetnie.
W dniu, nagrywamy to w dniu, w którym staje pomnik Jana Olszewskiego. Tak, w Warszawie przed kancelarią premiera.
I nareszcie się tego doczekał, i jest to wielki, wielki dzień dla naszej rodziny. Wtedy właśnie, jak mama wyszła z więzienia, to zostaliśmy, zdaje się, wtedy tak dokładnie oprzyrządowani elektronicznie, jak na owe czasy się dało, prawda? Mamy takie z IPN-u, takie kartki na przykład z napisem wyszła rano w 10:30, kupiła gazetę w kiosku, a potem poszła do delikatesów na rogu Wilczej i kupiła 2 jajka. Wróciła do domu, nie wychodziła do godziny 14:00. Takie raporty. I po prostu setki, tysiące ludzi pracowało na to, żeby opisać, jak moja mama kupuje 2 jajka w delikatesach. Ale najciekawsze chyba z tych papierów, skoro jesteśmy przy tym temacie, bo jeszcze ten kabel i tam jakieś różne inne podsłuchy i tak dalej, zdjęcia, wszystkie nasze cudowne zdjęcia z wakacji. Wcale nie mieliśmy takich. Moja mama, moja babcia, mój wuj Bronisław Akowiec, powstaniec warszawski, Andrzej Koźmiński, pan profesor, razem z nim odprowadzają nas na pociąg z przodu, z tyłu. Wszystkie pamiątkowe zdjęcia mamy od tych panów, którzy nam te zdjęcia potajemnie robili. I wtedy właśnie moja babcia się strasznie dziwiła, że mama ciągle zmienia zamki w drzwiach. I mówi, ma jakąś manię.
Bo 6 zestawów kluczy oni mieli, tak? Do waszego mieszkania?
Tak, i ja też mam z IPN-u papiery. Zmieniła klucz, znowu zmieniła zamek. Ile mamy kompletów? Dorobić natychmiast 6 kompletów do zamka nowego. Na razie nie możemy tam wejść. No więc takie, i to, co się nam teraz, jak ja czasami komuś o tym mówię, czy w ogóle są rozmowy na te tematy, wiele osób uważa to za fantazję. No przecież niemożliwe, żeby UB wchodziło tak do mieszkań i te. No jak to niemożliwe? Brat był w szkole, ja w przedszkolu, ja byłam w szkole, mama poszła do pracy, dlaczego nie, prawda? Ale mama też moja rozdawała klucze różnym ciotkom, różnym siostrzeńcom i tak dalej, dlatego, żeby właśnie podejrzewam, że oczywiście po to, żeby mieli klucz, bo mieszkaliśmy w samym centrum na Placu Konstytucji, więc każdy sobie wpadał i robił herbatę czy coś takiego. Ale żeby po prostu nigdy nie wiedzieli, czy ktoś nie przyjdzie. I to dopiero jak dostałam te papiery do ręki, to zrozumiałam, dlaczego taka masa ludzi miała nasze klucze.
Przyjechali z Moskwy grandą, z pepeszami propagandą. Wszystko zjedli i wypili, zamiast płacić mordę mili. Tę piosenkę bez przeróbki śpiewam dla pana osóbki, a ten refren od rekruta śpiewam dla pana Bieruta. Tę piosenkę z Polska śpiewam dziś dla pana Tuska.
Porozmawiajmy o tym, jak później się twoja historia najgorszej uczennicy, której ten statut najgorszej się musiał chyba jakoś troszkę spodobać, skoro zdecydowała się walczyć z tym cholerstwem.
Nie, to znaczy właśnie mi się nie spodobał i ciągle mi doskwierał i byłam ciągle rozwścieczona na ten temat. No to się powtórzyło w rozmaitych...
Czyli potwierdzałaś tezę o tej najgorszej.
W rozmaitych sytuacjach się potwierdzało, że jestem właśnie, że mam jakiś specjalny status. I jednym z tych potwierdzeń to właśnie było, kiedy zaczęłam pracować na Politechnice i miałam bardzo wysokie oceny z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od razu się przyznam, prowadziłam je z filozofii marksistowskiej, której nie było śladu marksizmu w tych czasach, kiedy ja je prowadziłam. Ja przeważnie mówiłam o starożytnej Grecji, o terminologii i tak dalej, czy o współczesnych nurtach, na przykład w psychologii w społecznej, tego typu, żeby ci studenci rzeczywiście coś korzystali. A był to koniec okresu Gierkowskiego i już zupełne rozprzężenie. No ale jednak dyrekcja przychodziła na hospitację i bardzo im się podobały moje zajęcia, prowadzenie ich ze studentami. Miałam zawsze przez 2-3 lata z rzędu doskonałe oceny, aż pewnego dnia zaczął się KOR. I się wydało, kto korowi pomaga. Najpierw tacy ubecy mnie wezwali na rozmowę miejscowi. To było na Politechnice Warszawskiej. Ci ubecy zapytali, czy pani jest członkiem koru? A ja powiedziałam nie. A pani matka jest członkiem koru? Ja mówię nie. Ale współpracuję. Ja mówię, przypuszczam, że tak. Oczywiście współpracowała, nie wychodził od nas z domu, począwszy od Wojciecha Ziembińskiego, skończywszy na Janie Józefie Lipskim, Janie Olszewskim, Antonim Macierewiczu czy Piotrze Naimskim. Także ci ludzie cały czas u nas siedzieli i wtedy znowu zrobili mi hospitację na zajęciach i dostałam takie pisemko, że w związku ze skandalicznym poziomem naukowym i dydaktycznym podczas hospitacji ostrzegamy, że przy powtórzeniu się podobnych tam niedociągnięć zostanie rozwiązana umowa o pracę. No ona rzeczywiście została rozwiązana dopiero na początku, w połowie 82 roku. Ja przez 5 lat nie dostałam na tej Politechnice etatu przy tych wszystkich zajęciach, chociaż to było prawie niemożliwe w PRL-u, bo wszyscy mieli etaty, no a ja nie miałam właśnie. Także było dość łatwo doczekać do tego, że ten kontrakt mi się kończy i wtedy mnie samotną, wtedy z małym dzieckiem 7-letnim czy 6-letnim nawet jeszcze po prostu na bruk, prawda, wyrzucić. Wtedy zresztą bardzo pomogli mi koledzy, bo zbierali tam jakieś pieniądze, mi ofiarowywali i wtedy poszłam szukać pracy. Okazało się, że żadna instytucja nie może mnie przyjąć nawet na sprzątaczkę ani sekretarkę 6. rzędu. Wszyscy radośnie po prostu mnie przyjmowali, tylko jeszcze trzeba, prawda, papiery załatwić, po czym dzwoniła do mnie pani z kadry i mówiła, strasznie mi przykro, ale okazało się, że to miejsce właśnie jest zajęte. I to było chyba ze 40 miejsc, w których ja no jednak się starałam. Okazało się, że mogę tylko na poczcie dostać pracę, takiej poczcie, która... Z zagranicy przychodzą rzeczy, ale oczywiście też się okazało, że nie mogę, no bo gdzie tam z zagranicy mnie, prawda, dopuścić do przesyłek zagranicznych. Chociaż właśnie nie wiadomo dlaczego. No i ja byłam chyba rok prawie bez pracy wcale wtedy.
Wspominasz nazwiska tych ludzi, których ja w ostatnich latach życia miałem okazję poznać, czy Wojciech Ziembiński, czy w twojej książce
no to
pan
ja
Zdzisław
znałam naprawdę
Szpakowski, ludzie.
Pan Szpakowski cudowny po prostu, fantastyczny zupełnie człowiek, bardzo taki ciekawy, taki no, jowialny. Jeszcze w latach końcowych 50., w latach 60. chodził w takich ogromnych butach oficerskich, wysokich, które były przedmiotem zazdrości wszystkich dziewczyn, które chciały mieć wysokie botki z pięknej skóry. A on w ten sposób podkreślał dla wtajemniczonych, że on jest wojskowym, a był w NSZ-cie, co było zresztą cudem, że on ocalał w ogóle, prawda, jako oficer NSZ-u Ten, on zresztą był też, no w ogóle miał wiele różnych przygód, które mi opowiadał pod koniec życia w latach gdzieś w 2000 już, ale on też w 1955 roku przez rok mieszkał w Lublinie, studiował na Kulu i mieszkał w jednym pokoju z Karolem Wojtyłą.
To ja ci opowiem anegdotę o tym, kiedyś siedzieliśmy w redakcji Gazety Polskiej, jakaś jest jeszcze za życia Jana Pawła II, jakaś tam rocznica pontyfikatu, coś rozmawiamy, co by tu zrobić, no wszyscy znajomi Ojca Świętego są wyeksploatowani, wszystkie anegdoty, wszystkie historie zostały opowiedziane, tak gadamy, nie ma pomysłu i w końcu już całkowicie taki zrezygnowany pan Zdzisław mówi, no dobra, no to ja mogę napisać, bo ja w sumie z Karolem mieszkałem w akademiku. Także taka jego skromność.
Tak.
No i drugą mam anegdotę, którą bardzo osobiście odbieram, bo pan Zdzisław mnie tutaj chciał ratować w redakcji, bo pamiętam, jak trochę Piotr Wierzbicki budował taki wizerunek bardziej umiarkowanej gazety, a my napadliśmy na konsulat rosyjski w Poznaniu, tak to zostało opisane. Wojna Czeczenia, ginie tam w sumie ćwierć miliona ludzi, w tym 40 tysięcy dzieci. My, 20-parolatkowie, wpadamy do konsulatu rosyjskiego w Poznaniu, ściągamy rosyjską flagę z masztu, ściągamy czeczeńską. Cały plan Piotra Wierzbickiego, żeby troszkę tak umiarkowany, bardziej wizerunek budować, upada. No i po czym ja przychodzę na kolegium redakcyjne, taki troszkę zestresowany. Oczywiście wiedziałem, że Piotr Wierzbicki żadnej krzywdy mi nie zrobi, ale nagle ten i pada, no i nagle wstaje pan Zdzisław Szpakowski, szef działu historycznego, najstarszy redaktor, który mówi, że no za to, co tutaj się stało, to ja bym redaktora Lisiewicza odznaczył. Mówi, z tym, że ja mam uprawnienia, że tylko w czasie wojny mogę odznaczać tam z NSZ-u, a w czasie pokoju nie. Także w tym momencie już żadne słowo krytyki postawy redaktora.
Nie mogło paść.
20-paroletniego redaktora Lisiewicza nie mogło paść.
Czuj się odznaczony.
Piszesz w swojej książce o czasie Solidarności i w tym czasie Solidarności, mając ten rodowód właśnie socjalistyczny, mówisz, że Solidarność była socjalistyczna dla socjalistów, narodowa dla narodowców, liberalna dla liberałów.
Jak mówił Boguś Studzieński, nieodżałowany też, wspaniały po prostu przyjaciel wielki pana Zdzisława Szpakowskiego i z tego samego korzenia i z tego samego materiału zrobiony człowiek, bohater, który jeszcze do tego był w więzieniu UB jako 19-latek, potwornie bity, maltretowany i tak dalej. On mówił, bo Solidarność to jest taka mała niepodległość. I wtedy bardzo byliśmy wszyscy szczęśliwi, bo rzeczywiście właśnie na tym polega niepodległość, że są różni. Prawda? Są różni, ale wszyscy pracują dla kraju.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że dzisiejszym na przykład dzieciakom, którzy oglądają, patriotycznie zorientowanym tym dzieciom, które słuchają różnych youtuberów, ta niepodległość jakoś tak często idzie gdzieś bokiem, że tutaj może jakiś konserwatyzm, tak, ale często nawet wręcz to są jakieś prorosyjskie rzeczy w ostatnich latach, które tam padały. Powiedzmy o tym, z czego jakby ty się cała wywodzisz i jesteś, czyli właśnie ta idea niepodległości. Czym to jest dla Polaka wtedy i dzisiaj?
No ja myślę, że to pojęcie niepodległości się trochę rozszerza. To znaczy ja uważam, że Unia Europejska jest bardzo dobrym pomysłem, oczywiście gdyby nie pewne szczegóły, które bardzo nas męczą i które właśnie ograniczają nam suwerenność.
Tak.
Tkwi niestety w szczegółach i rzeczywiście jest to bardzo przykre. Bo po prostu we wszystkich tych miejscach, gdzie suwerenność jest ograniczona, nie ma żadnego powodu, żeby ta suwerenność nie była bardzo podobna do suwerenności innych sąsiadujących z nami krajów, no, raczej na zachód, północ i południe niż na wschód, ale no też przecież myślimy o Białorusi i o Ukrainie, prawda, jako i nawet o Gruzji, już przecież dalszy wschód i o Armenii i tak dalej. O takich krajach, które mogłyby razem z nami. Chodzi o to, że świat się zmienia i to nie może wszystko być tak samo, prawda? Natomiast dzisiejsza niepodległość polega na tym, że każdy robi to, co chce dla siebie dobrze i co uważa, że jest dobrze. Natomiast no, wielkim błogosławieństwem jest to, że nie ma granic. I tego zupełnie nie rozumie ta rosyjska strona, że nie chodzi o to, żeby ktokolwiek coś zagarnął innym ludziom i zabrał, Tylko chodzi o to, żeby wszyscy mogli swobodnie, jeśli chcesz, mieszkaj we Lwowie. Masz ochotę mieszkać w Strasburgu, proszę bardzo, jeżeli cię na to stać, prawda? I masz, lubisz ten krajobraz, no to rób, prawda? Natomiast oni muszą zabrać. To jest straszne, że muszą zabrać, wymordować, przesiedlić i wtedy dopiero się dobrze czują.
A propos niepodległości, to piszesz o, taki cytat się pojawia w twojej książce, że Warszawa to najpiękniejsze miasto w Rosji po Petersburgu.
To jest cytat z Borysa Akunina, który jest wspaniałym pisarzem. No, kiedyś był rosyjskim, ale w 14 roku, kiedy Rosja zagarnęła Krym, Akunin należał do 22 intelektuali, do grupy 22 intelektualistów rosyjskich, którzy powiedzieli nie, podpisali list protestacyjny i w 14 roku w sierpniu razem z żoną wyjechali z Rosji, powiedział, że na zawsze i nie chce mieć z tym krajem nic wspólnego i noga jego więcej tu nie postanie. I właśnie to on w ten sposób pisał. W ogóle bardzo zachęcam do czytania Akunina, który bardzo zbliża nam pojęcie o krajach, również o Rosjanach. Bardzo dużo się można dowiedzieć o historii Rosji, bardzo ciekawie potraktowanej. No, historii, którą też Bogdan Cywiński opisał w swoich Szańcach Kultury, 13 krajów rusyfikowanych, bo Rosja się składała nie tylko z Rosji, ale również z krajów rusyfikowanych dookoła, zwłaszcza od północy, licząc przez zachód i kończąc na południu, na Azerbejdżanie i Uzbekistanie nawet.
Uzbekistanie, Uzbekistan to u nas.
To prawda, na Uzbekistanie. Więc to jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś chce się właśnie w sposób lekki, łatwy i przyjemny z takimi kryminalnymi różnymi wątkami czegoś dowiedzieć o tych krajach. Z punktu widzenia, no przecież w końcu był to Gruzin i jako pisarz się określał jako pisarz rosyjski. Ktoś, kto się z tym rozstał, kto to odrzucił, ale kto się doskonale w tym orientował i który doskonale rozumiał te wszystkie kraje podbite razem z ich specyfiką. Również Polska właśnie. Jak chcecie najlepszych włamywaczy, to jedźcie do Warszawy, bo tam są najlepsi fachowcy.
I tak, jak Zwiecha opowieść.
Tak. I również doskonale rozumiał sprawę żydowską, który prawda, że Żydzi się różnili od wszystkich innych narodów Związku Radzieckiego, że tak powiem, tym, że nie mieli terytorium, tylko mieli prawo swobodnego przemieszczania się w caracie. I on to wszystko pokazuje też źródła na przykład określenia pogrom, prawda, pokazuje to całą tą nieprawdopodobną zupełnie budowlę mentalną, jaką jest nasz wschodni sąsiad.
Inny Bohdan, bo Bohdan Urbankowski napisał w jednym ze swoich wierszy coś takiego, że pisząc o Janie Pawle II, tak, że on na tej pustyni, którą komuniści chcieli zrobić, to on walczył o każdą myśl, o każdego człowieka, o odkopywanie tej...
O każdą trawkę.
Tożsamości, odkopywanie tej polskiej historii wchodził, ja tak był teraz zjazd klubów Gazety Polskiej w Rzymie i tak tłumaczyłem córce, że to widzisz, jakie jest potężny jakby kapitał tego muzeum, tej wiedzy o tym. No i on został tego szefem i jako ten szef wykorzystał to wszystko dla tego, żeby, dla innych celów też, ale dlatego, żeby jego kraj odzyskał niepodległość. Ty opisujesz w swojej książce taką scenkę 30 sierpnia 80 roku. Jesteś w sanatorium, gdzieś w górach, w zachodniej Polsce, wracasz i okazuje się, że w pociągu ludzie śpiewają pieśni legionowe. Czyli ludzie, którzy nie mieliby prawa tych pieśni znać, je znają.
Wszyscy je znają. Wszyscy znają po 10 zwrotek o mój rozmarynie albo tam na wojenkę i tak dalej. Wszyscy znają po 10 zwrotek tych pieśni. Wszyscy śpiewali całą noc, bo to był ostatni pociąg do Warszawy. To było chyba z Polanicy, o ile pamiętam.
Bo kolejarze mieli strajkować, tak?
Kolejarze mieli strajkować i w ogóle nie wiadomo było, co będzie. Prawda? 30 sierpnia naprawdę nie wiadomo było, co będzie. mogli Rosjanie wejść, a mogło coś innego się stać. No, było niesłychane poruszenie, a to poruszenie zresztą miało też zabawny swój wyraz w przyrodzie, bo gdzieś 15 sierpnia już były trwały dobrze strajki na Wybrzeżu, a przedtem już w lipcu nawet, prawda, w Świdniku i pod Lublinem, tam gdzie kolejarze odkryli, że ten butapren w tych metalowych puszkach, który jedzie do Rosji, to jest szynka, bo otworzyli parę tych puszek z butaprenem, takich 5 czy 10-litrowych, a tam sama szynka. Już na rynku prawie nic nie było do jedzenia wtedy, prawda? Więc to rozwścieczenie tych ludzi właśnie to było jedno ze źródeł strajków ówczesnych. Więc jest 15 sierpnia w tej Polanicy, zaczyna się straszliwa dzika wichura, która wieje tak strasznie, że tam hektary lasów wtedy powyłamywało, a ja wyznaję taką teorię socjologiczno-meteorologiczną, bo jak coś się dzieje, to wieje i to zależy, jak trzeba, to wieje z zachodu, jak trzeba, to wieje ze wschodu, można to sprawdzić, to się nieprawdopodobnie sprawdza. Zresztą to były takie dni, kiedy w Warszawie wyrwało wszystkie wielkie stare drzewa na Odyńca. Może wiele ludzi to na pewno pamięta, bo to była zupełnie prawdopodobna katastrofa. Tak w ciągu 10 sekund wszystkie ogromne, jeszcze pamiętające pierwszą, to znaczy czasy przedwojenne, to co ocalało z bombardowań, to wszystko zostało wyrwane z korzeniami. Więc wiedzieliśmy już, że coś się szykuje, ale co, to nie bardzo było wiadomo. I ja właśnie wsiadłam, udało mi się do tego pociągu wsiąść. Jechałam, straszliwy tłum na nabite po 10-12 osób w przedziale. Wszyscy pozostali siedzą na podłodze w wagonie, bo całą noc pociąg jechał wtedy z Polanicy. I ludzie, którzy śpiewają te legionowe pieśni i ten facet, taki młody człowiek, jakaś pani starsza, która podrzemywała sobie na siedzeniu, a on tak nad nią stał i mówił: babciu, teraz będzie wolna Polska, babciu, my już nie pozwolimy absolutnie sobie nic złego zrobić, babciu, teraz robotnicy już będą pracować na siebie, a nie na Rosję, babciu. I tak, no, to było coś przepięknego zupełnie. I rano przyjechałam do domu, poszłam do mojej mamy, która się wtedy zajmowała moją 5-letnią wówczas córeczką, i otworzyły mi drzwi i córeczka mówi: mamo, uratował nas Afganistan. Ja mówię: przed czym? A ona mówi: przed tym, żeby weszli Rosjanie. Takie dziecko było już wyszkolone.
Sentymentalna panna S. z cyklu Materiały pomocnicze do nauki o Polsce i świecie współczesnym.
Oczom zdumionej publiczności, gdy ukazała się w teatrze, nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem na nią patrzeć. Szczególnie kiedy w pierwszym akcie, w tej scenie z długowłosym chłopcem i młodym w kasku robotnikiem, jakbyśmy byli w Europie, pstrymi barwami swych plakatów zdobiła naszych ulic szarość, jakbyśmy byli w Europie, bez krwi i szminki, makijażu. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić, piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali, mówiłem: cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali.
Mówisz o tym wietrze, gdzie nas ten wiatr historii zawiał. Jak ty oceniasz to, co stało się po 89 roku, tą trzecią Rzeczpospolitą? Pamiętam w internecie, czytałem kiedyś te twoje takie zapiski, taki jakby dziennik tej transformacji. Gdzie nas to, cholera, zawiało?
No tak, myślę, że tak niezupełnie tam, gdzie chcieliśmy, a czasami zupełnie nie. Myślę, że wielu ludzi bardzo wiele zrobiło, żeby jednak rzeczywiście niepodległość była niepodległością i suwerenność suwerennością. No myślę, że niezupełnie nam się to udało. Aczkolwiek oczywiście zupełnie inaczej. Myślę, że nasi różni ludzie, do których mieliśmy zaufanie, oni jednak troszkę nie przemyśleli tego do końca, najłagodniej mówiąc.
Ciebie też zawiało w różne miejsca w III Rzeczpospolitej. Pamiętam no twoje teksty w tygodniku Solidarność. Ja to czytałem jako zupełnie dzieciak, no licealista jeszcze.
Zawsze trafiałam w jakieś takie miejsca. Moja koleżanka jedna, nie wymienię jej nazwiska, ze 2-3 lata starsza, socjolożka, socjolog. Mówiła, słuchaj, ale dlaczego ty pracujesz w tygodniku Solidarność? Ja mówię, bo mi się tam świetnie pisze. Ale wiesz, to jest przecież takie wstrętne pismo. Ja mówię, no ale czy ty je czytujesz? No nie, tego świństwa przecież nikt nie czyta. Ja mówię, wiesz co, przeczytaj cokolwiek z tego. No nie, nie wiesz, takiego świństwa to się nie bierze do ręki. No i po prostu to było ciągle. I było tak w Nowym Świecie, potem drugi raz pracowałam w tygodniku Solidarność, potem pracowałam w Polskim Radiu, gdzie byłam na jakimś bocznym torze, zupełnie takim, no w każdym razie dali mi przeżyć, za co oczywiście jestem wdzięczna. Dziecko przez ten czas już dorastało, już za chwilę się usamodzielniło trochę, ale cały czas miałam uczucie, że po prostu koło mnie jest jakaś taka aura takiego jakiegoś przerażenia i takiego, no trudno, trzeba jej dać przeżyć, prawda? Bardzo to było nieprzyjemne i uważam, że niesprawiedliwe i ciągle byłam najgorsza.
Ciągle byłaś najgorsza. Wiesz co, odbudowywanie, to jest wątek, który wraca co chwilę w naszej rozmowie. O tym odbudowywaniu naszej tożsamości porozmawiajmy chwilkę, tak? No bo to zagubienie wynikało z tego, że udało się odbudować, bo to było naturalne w nas, niechęć
znaczy,
do komunizmu.
To, że popadliśmy w kolonialną niewolę. Ja mówiąc o tej niewoli, oczywiście nie wszędzie i nie wszystko i teraz moim zdaniem jednak jest znacznie lepiej. Chociaż jest masa różnych też przeszkód i niedociągnięć, które nas bolą. Ale ja najbardziej chyba pamiętam tak na przełomie gdzieś roku 2000, kiedy chyba już nie ma rządu Buzka, prawda, w 2001 zwyciężyło SLD i moje różne koleżanki z Nowego Świata, czy nawet z tygodnika Solidarność, no osoby, które no gdzieś musiały pracować, poszły do właśnie tej, o której przed chwilą mówiliśmy, przed wejściem do studia prasy kobiecej. Ta prasa kobieca, olbrzymie ilości tytułów, olbrzymie nakłady. Prasa kobieca w roku 2000 liczyła miesięcznie 20 milionów egzemplarzy.
I tam Jolanta Kwaśniewska modląca się.
Też, tak, ale to był tak. Drobiazg dla mnie. Jolanta Kwaśniewska w brylantach i tak dalej, wszystko jedno. To były pisma takie jak Bravo Girl 1, Bravo Girl 2, uczące 12-letnich dziewczynek, jak się współżyje z chłopcami i prawda, tam było poradnictwo, fałszywe poradnictwo pracy. Zawsze były rubryki z poradami prawnymi i to były po prostu fałszerstwa, w ogóle nie mające nic wspólnego z polskim prawem pracy. To było budowanie niewolniczego z takiego stosunku do życia i poddaństwa jakiegoś. Coś nieprawdopodobnego. Słynna historia potem z tymi pralkami, do których trzeba sypać 2 razy więcej proszku, bo Polacy wolą sypać więcej proszku, a naprawdę było o połowę mniej tych składników aktywnych w tych proszkach. Prawda? Ja przywoziłam parę razy, jeździłam do Niemiec, miałam przyjaciół w Berlinie Zachodnim, znaczy już potem był to wspólny, prawda, Berlin. I sobie przywoziłam proszek do prania i nie mogłam się nadziwić, co to się dzieje, że polski proszek w ogóle tak nie pierze jak tamten. Bo właśnie dla nas było gorsze. Wszyscy zaczęliśmy być najgorsi. Wszyscy mieliśmy czytać gorsze gazety, gorsze informacje, gorsze porady prawne, gorszego proszku używać, gorsze kremy, gorsza pasta do zębów też. Wszystko było gorsze. Dla nas.
Znasz ten Berlin, znasz to podejście. Jak to jest? Mówiliśmy o niepodległości. Jak my dzisiaj możemy tą niepodległość, ten wyższy status państwa jako nie państwa o niepodległości fikcyjnej z tymi elitami kompradorskimi, tak? Które są wynajmowane przez różnych lobbystów, przez różne inne państwa. Jak to państwo odbudowywać? Jak tworzyć świat, w którym w zmieniających się warunkach, o tym mówiłaś, jesteśmy tą niepodległą Polską, nawiązującą do tradycji twojego dziadka.
Oczywiście my musimy nie ustępować. To jest chyba tu najważniejsze. Ciągle stawiać swoje żądania, nawet wtedy, kiedy musimy ustąpić, no czasem nieuchronnie, ale pamiętać o tym głównym celu, że my mamy być równi i równo traktowani i mieć normalne warunki, takie, jakie mają wszyscy, nie lepsze, ale pod żadnym pozorem nie gorsze. Natomiast ja bym chciała też przy okazji, skoro mówimy o tym Berlinie, nawiązać do tego, że na przykład w końcu lat 70. spotkałam bardzo wiele osób, Niemców, którzy byli autentycznie zatroskani swoją winą, którzy się umieli z tym jakoś, starali się z tym uporać, którzy starali się jakoś wynagrodzić, którzy starali się, no po prostu dostrzegali to wszystko, nie udawali, że tego nie było i starali się to odkupić. Znałam takich młodych ludzi, którzy jeździli na przykład do Krakowa co roku, część wakacji spędzali w Krakowie, odbudowując kościoły krakowskie i zabytki zniszczone przez Niemców, no przez ich dziadków, powiedzmy sobie to wprost, prawda? To było naprawdę wtedy bardzo ładne i to było, budziło szacunek do nich, prawda? Ale też i budziło zaufanie, że tacy ludzie nie pozwolą zrobić z nas znowu małp kolonialnych po prostu. No ale się okazało, że oni się postarzeli, może niektórzy wymarli i po prostu już tego nie ma. Jakoś odradza się trochę ten stosunek wyższościowy, który dla Niemców jest jednak bardzo charakterystyczny. Oczywiście nie należy nigdy uogólniać, no ale my odczuwamy to na co dzień, prawda? A my tego po prostu okropnie nie lubimy. Wcale nie dlatego, żebyśmy chcieli być wyżsi. My chcemy być równi.
Na koniec cię zapytam o jeszcze jedną rzecz. Właśnie z tym, w związku z tym twoim socjalistycznym rodowodem rodzinnym.
Znaczy to jest taki PPS-owsko-Piłsudskiego.
Tak jest, słowo socjalistyczne to tak brzmi pokoleniowo tak. W ten sposób. Mówimy o socjalizmie niepodległościowym, o jego tak, ogromnej roli tak. W odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Czasem zdarza mi się, że jak wyjdę z siedziby Radia Poznań, bo wywiad z chuliganem jest tworzony przez Radio Poznań i Telewizję Republika, idę kawałek dalej tutaj do knajpy, gdzie bywają te julki młode, co w strajku kobiet uczestniczyły. Jak wchodzę w tej koszulce, którą mam tutaj, Achtung Rasia, Wojtka Korkucia, ogólny podziw, barmani mówią w porządku, gdzie tą koszulkę można dostać. Z jednej strony mamy to, co było w czasie tego strajku kobiet, tak? Czyli taki antykościelny blusk i w różnych innych sprawach. Z drugiej strony, kiedy poszedłem z dziećmi na manifestacje w sprawie Ukrainy, to tam też spotkałem takie julki. Czyli dzieciaki eksperymentują, tak? Eksperymentują z dobrem, ze złem.
Mają w głowie też. Naprawdę dużo zależy od tego, co czytają.
No to ty im ułóż teraz, bo to jest twoje zadanie. Kto ma ułożyć, jak nie ty?
No, między innymi, ale ja już może młodszym przekażę tą pałeczkę.
To babcia niech powie wnuczce. powiedz, jak to ułożyć? Jakim kryterium się kierować? Tak?
Ułożyć przede wszystkim wolność. Tak. Nie wolność wszystkiego, do wszystkiego, ale wewnętrzne poczucie wolności, że dokonuje właściwego wyboru. Nawet te panie, które, czy panienki, które walczą w sprawach, które nam się nie podobają, też często u nich to jest objaw miłości do wolności. Lepiej zachować miłość do wolności, nawet jeżeli się czasem pobłądzi.
Ja się śmiałem bardzo z sytuacji Adama Borowskiego, który poszedł w czasie tych manifestacji, tych julek, gdzieś tam pod któryś kościół z nimi dyskutować, że jednak tego kościoła może byłoby dobrze, z tym bardziej, że to był kościół historyczny na krakowskim przedmieściu, dobrze byłoby nie niszczyć. No po czym mówi Adam z jego historią, długowłosy chłopak, młody, zaangażowany w opozycję, z całą jego historią, mówi, to nie było tak, że tutaj występowało słowo kaj jako przerywnik, tylko mówi K to padało wyłącznie, a przerywnikiem było stary. I tak tą anegdotę przedstawiał. Gdzie jest ten klucz, żeby to pokazać, co jest autentyczne, co jest klucza, sztuczne.
Klucza trzeba szukać. Nie, nie wiem, nie mam klucza. Niestety, jakbym go miała, to już byłoby wszystko dobrze.
Najgorsza uczennica, Teresa Bochwic, była dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Opowieść o chuligaństwie z czasów komuny, opowieść o chuligaństwie także z czasów III RP, opowieść o odzyskiwaniu przez Polskę tożsamości, o polskim
suwerenności
tak. O Polsce pomiędzy Rosją a Niemcami. Warto o tym myśleć, warto to przekazywać, warto o tym wszystkim pamiętać i wtedy poradzimy sobie. Dobrych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.